Web 2.0 jako dobrodziejstwo. 27 maja 2008. Użytkownicy sieci budują kolektywną wartość przez realizację własnych zainteresowań i korzyści. Ich egoistyczne zachowania zyskują w ten sposób wymiar społeczny i przyczyniają się do poszerzania wspólnie eksploatowanych zasobów. Serwisy społecznościowe są czymś pośrednim między komunikacją masową i interpersonalną. Jako zjawisko względnie nowe, budzą emocje i kontrowersje. W dyskursie na ten temat dominują skrajne ujęcia, pozytywne czy wręcz entuzjastyczne i negatywne. Na początku były to raczej zachwyty. Przemawiały do przekonania argumenty Chrisa Andersona, autora głośnej książki The Long Tail. Jego zdaniem, wielcy gracze zdominowali kulturę popularną w epoce analogowej. To była wielka głowa kultury. Nieznaczną resztę stanowili amatorzy, krótki ogon produkcji offowej. W epoce cyfrowo-sieciowej sytuacja ulega jednak zmianie. Ogon się wydłuża na liczne grupy twórców niszowych i niezależnych artystów. Na skutek rosnącego zapotrzebowania na produkty przemysłów kultury, zagospodarowuje rosnącą część popytu, zagrażając pozycji starych graczy. Zachwycano się Web 2.0, bo niósł ze sobą posmak nowości. W przeszłości raczej obawiano się nowinek, bo zawsze więcej w ludziach było neofobii niż neofilii. Tak było od początku rewolucji przemysłowej, gdy wynalazek gonił wynalazek i nie było czasu na adaptację. Banalny rower przyprawiało niepokój, czy ludziom nie wyrosną kocie grzbiety, a gdy pociągi rozwijały zawrotną szybkość 40 km/h, straszono, że człowiek nie zniesie takiego pędu. Dostanie rozstroju organów wewnętrznych. Web 2.0 takiej fobii nie wywoływał. Przyznam, że sam dałem się uwieść jego obietnicom, a utwierdzali mnie w tym przekonaniu wybitni znawcy sieci. Zaraziłem się tym optymizmem, czemu dawałem wyraz w publicystyce. Między innymi, na łamach tygodnika Computer World, żyjąc w kraju otwartym, między Bugiem a Odrą, z pewnością nie jesteśmy peryferią, ale nie doświadczamy na co dzień, przynajmniej nie jako pierwsi, tego, co nowe technologie robią z nami, a my z nimi. Późny przybysz ma skłonność do fascynowania się tym, co pionierom już doskwiera, bo pierwsi doświadczyli złych skutków. Fascynację Web 2.0, zwłaszcza u ludzi młodych, można łatwo wyjaśnić klimatem naszego czasu. Otóż młode pokolenie jest podatne na krytykę globalizacji, bo jest karmione przez alter globalistów, którzy ukazują jej ciemniejsze oblicze. Internet jednak młodzi ludzie kochają, jest on przecież głównym jej wehikułem. Netterom spod znaku Web 2.0 doskwierała władza definiowania wszystkiego przez właścicieli praw autorskich, którzy mogą każdego artystę kupić i narzucić mu styl twórczości czy, generalnie, netokratów, jak ich określają szwedzcy badacze internetu. Alexander Barty, Jan Soderquist, Google, Yahoo, Amazon, które są nienasyconymi wielorybami pożerającymi plankton. Określa się ich jako triple players, potrójnych graczy, którzy skoncentrowali w swoich rękach wszystkie trzy newralgiczne zasoby: zawartość, łącza i dostęp. Ale oto od kilku lat dochodzi do rewolucji. Wyrastają jak grzyby po deszczu, między innymi dzięki wolnemu oprogramowaniu, technologie kooperacji dla zwykłych użytkowników. Razem z tymi technologiami rodziła się wiara w możliwość odzyskania władzy nad własnymi symbolami, samodefiniowania się i samopotretowania przez upublicznianie dyskursów mniejszościowych. Słowem, wiara w demokrację semiotyczną. Z tego wszystkiego wyrastała fascynacja Web 2.0 i satysfakcja, że Dawid nie musi kapitulować przed Goliatem. S. 153032 otwarta śluza. Web 1.0 to dyktatura gatekeeperów. Koncentracja, hierarchia, kontrola przez fachowców. Bierni użytkownicy, komercjalizacja, dominacja tradycyjnych wyszukiwarek i portali, narzucone indeksowanie i pozycjonowanie dokumentów na wyświetlanych przez nie stronach. Zważywszy na to, że większość zasobów internetu nie jest indeksowana, daje to pole aktywności użytkownikom, porządkowania przez nich zasobów. Dotychczas internetu nikt nie redagował, wskutek czego mamy i sezam, i śmietnik. Dzięki indeksowaniu przez rzesze użytkowników, czyli tagowaniu, odkrywamy pokłady wiedzy, do których w inny sposób nie można byłoby dotrzeć. W ten sposób mamy dostęp do rzadkich zasobów. Jeśli nie byłoby wymiany plików w systemie peer-to-peer, to na przykład kinomani zdani byliby tylko na ofertę dystrybutorów, dla których liczy się głównie oglądalność i zyski. Użytkownicy sami wprowadzają do obiegu utwory niekoniecznie atrakcyjne rynkowo, ale dla nich wartościowe, nadają im nowe znaczenia. Ich egoistyczne zainteresowania zyskują w ten sposób wymiar społeczny i przyczyniają się do poszerzania wspólnie eksploatowanych zasobów. Tim O'Reilly nazywa Web 2.0 architekturą uczestnictwa. To jest kolejna próba uspołecznienia sieci po udostępnieniu wolnego oprogramowania w środowisku GNU i Linuxa. Jest to batalia o to, czy internet będzie corporate-driven czy user-centered, domeną biznesu, czy adaptacyjnym środowiskiem użytkownika. Z jednej strony mamy naśladujące wielkie media portale, które się coraz bardziej tabloidyzują, pragnąc uporządkować świat zagubionemu użytkownikowi i dać mu atrakcyjną ofertę. Z drugiej zaś wydeptywanie sobie krótszych ścieżek na użytek własny i dla innych ma to wdzięczną nazwę. Hakowanie życia poza instytucjami sieciowymi. Własne ścieżki są wygodniejsze i bardziej funkcjonalne. Mądry architekt pozwala je wydeptać użytkownikom, zanim wyleje asfalt. Dzięki błądzeniu jednych, inni nie muszą już błądzić. Jeśli szukamy porady na forum, to wzbogacamy się zbiorową mądrością, nieraz też głupotą, uzyskując mnóstwo użytecznej wiedzy, za którą nie musimy płacić doradcy personalnemu. Nie wnikałem tu w zastrzeżenia natury prawnej, w to w szczególności, na ile uczestnicy Web 2.0 mają prawo liberalizować zasady licencyjne, uwalniając kanały dystrybucji informacji i wiedzy zdominowane dotychczas przez profesjonalistów i wielkie instytucje sieciowe. Jednym z głównych problemów prawnych jest klasyfikacja odesłań do zasobów, które naruszają prawa osób trzecich, a jest to model większości rozwiązań w ramach Web 2.0, które zakładają znaczący udział linków w relacjach sieciowych. Przed internetem kolektywne dzielenie się informacją także istniało, ale w sposób raczej ograniczony: ogłoszenia na płocie, tagi na ulicy, murale, wlepki i tym podobne. W epoce przedsieciowej każdy mógł w społeczeństwie otwartym mówić rzeczy mądre lub głupie, tyle że lokalnie. Dziś może to robić na skalę potencjalnie globalną, a w każdym razie ponadlokalną, na agorze świata. Współistnienie Web 1.0 i Web 2.0 to batalia między spontanicznością a organizacją i instytucjonalizacją, co nie jest niczym nowym. Zawsze rozwijały się ruchy społeczne i zawsze były próby ich okiełznania. Jest to konflikt między taksonomią, czyli ustalonym przez ekspertów systemem indeksowania i klasyfikowania treści, a tym, co się określa jako folksonomy, czyli społeczne tagowanie. Są to dwie kultury uczestnictwa w internecie. Na tym zaufaniu do mądrości internautów zbili kapitał finansowy twórcy Google, którzy skonstruowali algorytm swej przeglądarki wedle częstości odsyłania do konkretnych stron, czyli hierarchizowania dokumentów przez samych internautów. Najdroższy algorytm na świecie, bo wart 150 miliardy dolarów. Produkt działania kolektywnego. Crowdsourcingu. S.153033 Każdy może być Marco Polo w oceanie sieci. Oznacza to, że każdy użytkownik ma potencjalnie władzę definiowania ludzi, rzeczy, zjawisk, wydarzeń, wedle własnych pojęć i znaczeń. Daje to szansę na demokrację, budowanie podmiotowości, eksperymentowanie z tożsamością, możliwość czerpania z bezmiaru symboli i produkcji własnych czyni podmiot ludzki wysokosemiotycznym, a taki podmiot jest potrzebny. Konsumpcja znaków jest jednocześnie ich produkowaniem i wpuszczaniem w obieg, w kulturę jako społeczną sieć znaczeń. Każde odczytanie znaków jest mnożeniem następnych. Przed 10 laty, gdy internet jeszcze raczkował, był on hierarchiczny i zinstytucjonalizowany monopol Netscape'a i oligopol kilku silników wyszukujących Search Engines, InfoSec, Excite, Yahoo, AltaVista, Lycos. Fora dyskusyjne były nieliczne, a blogi jeszcze nie istniały. Internet był wtedy przede wszystkim medium komunikacji, a nie środowiskiem społecznym. Dominowali ci, którzy mieli władzę nadawania znaczeń i kierowali nas w odpowiednie azymuty. Takie jest prawo wielości, nawiązuje tu do A. Negriego i M. Harta konceptu multitude. Użytkownicy pragną mieć władzę semiotyczną, to jednak samo w sobie jest bogactwem. Użytkownicy nie są skazani na pojemność informacyjno-poznawczą najbliższego otoczenia, mają bowiem dostęp do olbrzymich zasobów. Dobrodziejstwa w internecie to wszystko to, co daje ludziom możliwość wyrażania siebie, ułatwia kooperację między ludźmi, budowanie wspólnot, bycie użytecznym i twórczym, satysfakcję z wnoszenia wkładu w jakieś dzieło, odnajdywanie czy konstruowanie tożsamości, sensu, znaczeń, samorealizację i pozyskiwanie nowych zasobów, wiedzy i kompetencji, poczucie podmiotowości, świadczenie wsparcia. Pisanie nawet niezbyt mądrego bloga jest bardziej twórcze niż praktyki cuch potato, przesiadywanie przed telewizorem kilkanaście godzin na dobę, wchodząc do nowej społeczności. Trzeba się czymś wykazać, aby uzyskać dobry status, co wymusza pracę nad sobą. Serwisy społecznościowe to efekt kuli śniegowej. Każdy cos dokłada do wspólnej puli. W serwisie FilmWeb można znaleźć dzięki temu wszystkie możliwe filmy. To tak jakby oddać pióra, kamery i mikrofony w ręce ludu, widzów, słuchaczy i tym podobne. To podważa pozycję gatekeeperów, którzy wcześniej decydowali niepodzielnie o tym, jaka zawartość znajdzie się w kanałach informacyjnych. Podsumowując oczywiste pozytywy, samoportretowanie się, zyskiwanie władzy nad symbolami, empowerment. Każdy nosi buławę w tornistrze, może być netokratą, rewolucjonistą w sieci, zdobywcą. Poczuć się Marco Polo cyberprzestrzeni, zyskać charyzmę sieciową. Taka demokracja sieciowa upodmiotowia. Web 2.0 jest dla wielu uczestników spełnieniem marzenia o równych szansach, realizacją prawa trzeciej generacji praw człowieka, praw kulturowych uzupełniających prawa polityczne i socjalne, prawa do komunikowania się. Realizacja tego prawa poprawia efektywność działań społecznych, które zależą mniej od zewnętrznej regulacji życia, a bardziej od autonomii jednostek. Web 2.0 jawi się więc jako kontrola mainstreamu dominujących dotychczas instytucji.